Partnerem odcinka jest sklep Militaria.pl, który posiada usługę DHL-2359, dzięki której produkty zamówione aż do godziny 23.59 trafią do Was kolejnego dnia roboczego. Szczegóły znajdziecie pod linkiem w opisie filmu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Marek Kozubel po drugiej stronie, czyli raport o froncie. Marku, dzień dobry, kłaniam się nisko.
Witam serdecznie Mateusz, pozdrawiam Ciebie oraz widzów i słuchaczy Podróży bez paszportu.
Oczy są zwrócone na Izrael, dzieje się na Bliskim Wschodzie. My tymczasem rozmawiamy również o wschodzie, naszym wschodzie, Ukraina, raport z frontu, co się działo, czy coś się działo, bo przyznam, że jak obserwuję też analizy, no to niestety, ale front nam w jakiś sposób skostniał. To, co się dzieje, no jest sytuacją patową.
Dokładnie. Jeżeli mowa całościowo o linii frontu, to tutaj nie dostrzegamy jakichkolwiek dużych, istotnych zmian. Nie dochodzi do jakichś wielkich przełomów szczebla operacyjnego, a już no, tym bardziej nie mówiąc o tym wymiarze strategicznym. Nawet zmiany w wymiarze taktycznym są najczęściej niewielkie. I z ostatnich kilku dób możemy tak naprawdę zwrócić uwagę przede wszystkim na jedno miejsce. Nie bez powodu teraz przybliżyłem mapę na odcinek bachmucki. Otóż w ciągu ostatnich paru dób Rosjanie bardzo mocno nasilili nacisk na Chasiv Yar i teraz walki toczą się o wschodnie przedmieścia tej miejscowości, czyli jak właśnie tutaj Państwo widzą, ten troszeczkę odseparowany teren zabudowany. Dlaczego to miejsce jest tak istotne? Chodzi o to, że ten właśnie tutaj teren góruje nad zachodnią częścią miasteczka. Rosjanie w przypadku zdobycia tej okolicy po prostu będą mieli ułatwione zadanie w postaci zdobycia Chasiv Yaru i okolicy. Oczywiście do sforsowania zostanie im jeszcze tutaj niewielka rzeczka, kanał w zasadzie, ale no nie oszukujmy się, Rosjanie będą mieli już naprawdę bardzo ułatwione zadanie. Zwiększa się ich oczywiście też nacisk na Bogdaniwkę, na Iwaniwskę. Tutaj na razie idzie im no ciężko, tak jak tutaj wspomniałeś Mateuszu. Można powiedzieć, że front skostniał, ale jeżeli mowa o drodze Bachmut-Chasiv Yar, to tutaj Rosjanie osiągnęli pewne postępy i to właśnie też widać na mapie portalu Deep State, że właśnie oni nacierając wzdłuż tej szosy również zdobywają kolejne pozycje wyjściowe do kontynuowania swojego natarcia. Tutaj ta sytuacja jest właśnie dla Rosjan jeszcze trochę ciężka i ponieważ no, ponoszą oni dość ciężkie straty, ale nie jest ona z kolei jakoś taka różowa dla strony ukraińskiej. Rosjanie wykorzystują bardzo aktywnie na tym odcinku lotnictwo. Mowa tutaj o zrzucaniu bomb kierowanych z pewnej odległości przez na przykład Su-34, ale Rosjanie wykorzystują tutaj również samoloty bezpośredniego wsparcia pola walki, czyli Su-25. I te samoloty, one w zasadzie pojawiają się na samej linii frontu. One latają na niewielkiej wysokości, dzięki czemu ciężej jest je zestrzelić, ale też widzimy, że tutaj Ukraińcy mają problem też ze strzeleniem ich ze swoich ręcznych wyrzutni przeciwlotniczych. Czasem wynika to z okoliczności, czasem być może też z tego, że akurat w danym momencie może brakować amunicji do ich zestrzelenia, bo nie jest gwarantowane to, że każdy wystrzelony taki pocisk dosięgnie celu. Rosjanie też tutaj na linii frontu wykorzystują właśnie z tych samolotów różnego rodzaju wabiki, dzięki czemu też udaje im się przeważnie bez szwanku opuścić pole walki. Choć zdarzają się właśnie też sytuacje, gdy rosyjskie Su-25 ostrzelają przez przypadek własne kolumny. I tak się też zdarzyło parę dni temu. Niemniej jednak Rosjanie pomimo niemałych kosztów zbliżyli się już do Chasiv Yaru, podeszli właśnie już pod linię terenu zabudowanego. Jeżeli chodzi o pozostałe odcinki frontu, to oczywiście ostre walki toczą się na sąsiednim odcinku słobożańskim, przede wszystkim na odcinku Lasu Syrebrańskiego oraz nad rzeką Żerebeć, przede wszystkim na kierunku wsi Terny, która znajduje się właśnie tu. Tutaj Rosjanie ponoszą bardzo duże straty i zauważono jeszcze jedną ciekawą rzecz, że oni bardzo często nie zajmują się zupełnie tutaj medewakiem. Jeżeli na linii frontu albo troszeczkę dalej od pozycji wyjściowych jakiś Rosjanin został ranny i nie ewakuowano go, to z dużym prawdopodobieństwem będzie go czekała śmierć. Jeżeli po prostu powiedzmy w międzyczasie się nie dostanie do niewoli, a Ukraińcy właśnie go nie uratują, no to najczęściej kończy się to po prostu śmiercią takiego rosyjskiego żołnierza. Także z tak zwanego 300 stanie się on 200, czyli poległym. No i stąd zapewne też wynikają bardzo duże straty bezpowrotne po stronie rosyjskiej. Choć być może w boju bezpośrednim rzeczywiście dochodzi do sytuacji, gdy na jednego zabitego od razu w walce przypada czterech rannych, ale właśnie potem pytanie, ilu tych rannych przeżyje. Jeżeli chodzi o odcinek pod Awdijiwką, to tutaj właśnie też mamy do czynienia przede wszystkim z takim pewnym zastygnięciem linii frontu, poza pewnym drobnym wyjątkiem. Otóż Rosjanie starają się zbliżyć do wsi Umańskie i Jasnobrodiwki i oni zajmują nowe pozycje, późniejsze wyjściowe w kolejnych dniach, ale właśnie kosztem tutaj tej ziemi niczyjej, szarej strefy, gdzie Ukraińcy nawet się nie bronią, ponieważ mamy tutaj otwarty teren i po prostu ciężko byłoby nawet zaopatrywać oddziały, które miałyby tutaj tworzyć jakąś linię obrony. Bardziej prawdopodobne jest to, że najbliższa linia obrony będzie stworzona właśnie tutaj na linii Umańskie, Przedpole Jasnobrodiwki, Wodiane i Netajłowe, które się znajduje tutaj. No właśnie teraz się nazwa wyświetliła. Jeżeli chodzi też o inne punkty, Rosjanie też zdobyli kilkadziesiąt metrów w Nowomychajliwce, przesunęli się też trochę bardziej, bo około 200 metrów we wschodniej części Wybrzuszenia w rejonie Robotyne. Jeżeli chodzi o front, to wszystko.
Chciałem się zapytać, bo wiele się mówi o tej nowej rosyjskiej ofensywie. Co o tym sądzisz? Czy Rosja rzeczywiście gromadzi siły?
Na razie tego nie widać. Nie widać sformowania tych grup uderzeniowych. Nie widać formowania dużych zgrupowań, powiedzmy liczących kilkadziesiąt tysięcy, tak umownie, bagnetów i setki pojazdów opancerzonych. No, na przykład tutaj na kierunku charkowskim, prawda? Czyli one miałyby atakować właśnie z rejonu Białgorodu, ewentualnie też jakieś działania wspomagające mogłyby prowadzić jakieś mniejsze zgrupowania, na przykład z północy w kierunku na Kupiańsk, po tej stronie rzeki Oskił, czyli zachodniej, ale być może również i jakieś działania wspierające w kierunku na Ochtyrkę, Trościaniec czy nawet Sumy. Nie widać na razie formowania tych zgrupowań. Dalej, Rosjanie owszem, prowadzą tutaj bombardowania i Charkowa. No, dzisiaj miał miejsce takie kolejne bombardowanie. Zresztą one dochodzi do nich niemalże codziennie. Rejon Sum jest też dość intensywnie niekiedy bombardowany. Rosjanie nawet tutaj też rzucają te wielokilogramowe bomby szybujące, prawda? Kaby, faby. Także tutaj Rosjanie podejmują szereg działań, które mogą sprawiać wrażenie, że oni szykują się tutaj do jakiejś ofensywy. Tylko że te ataki bardziej mają charakter częściej terrorystyczny, czyli po prostu mamy do czynienia z bombardowaniem bloków mieszkalnych, osiedli domków jednorodzinnych, gdzie nie zostają odnotowane, powiedzmy, jakieś straty ukraińskiego sprzętu. No, pewnym wyjątkiem jest tutaj ostatni ostrzał Charkowa, gdzie Rosjanie rakietami porazili dwie ukraińskie wyrzutnie Huragan. wielolufowe rakietowe, takie wyrzutnie. I no to jest taki pewien wyjątek, gdzie rzeczywiście udało się im porazić cele militarne, przy czym tutaj no bardziej chodziło o to, że Ukraińcy prawdopodobnie wykorzystywali te wyrzutnie do porażania różnych celów w rejonie Białgorodu. Także tutaj można powiedzieć, że Rosjanie tym bombardowaniem zrealizowali pewien bardziej punkt obronny niż ofensywny. I trzeba zwrócić też uwagę na jeszcze jedną rzecz. Rosjanie poprzez media społecznościowe aktywnie właśnie lansują te tezy o tym, że niedługo ruszą z rejonu Białgorodu, Kurska, uderzą na Sumy, na Charków. No wcześniej mówiono częściej o Sumach, teraz się mówi częściej o Charkowie. Tylko że w dużej mierze na razie widzimy, że jest to bardziej gra propagandowa. Bardziej mamy tutaj do czynienia z dezinformacją, mającą na celu wzbudzenie paniki przede wszystkim u cywilów. Bo sami ukraińscy wojskowi, o ile dopuszczają, że Rosjanie powiedzmy latem zgromadzą tam jakieś większe zgrupowania uderzeniowe, to na razie oni tego nie widzą i wojskowi na przykład nie ulegają tak bardzo tej narracji, że tutaj dojdzie do jakiegoś uderzenia już zaraz, za kilka dni, za parę tygodni. Tylko właśnie dostrzegałem, że mamy tutaj bardziej do czynienia z pewnego rodzaju grą psychologiczną, mającą na celu wywołanie pewnego rodzaju paniki po stronie ukraińskiej i to przede wszystkim wśród cywilów.
Bardzo dziękuję Marku za dzisiejsze w takim razie spotkanie. Państwu dziękuję za odsłuchanie. Kłaniam się nisko.
Ja również pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.